mamy wspomnienie Matki Bożej Królowej i moglibyśmy tego wieczoru powiedzieć, po cóż znowu czytać tą jakże znaną nam dobrze Ewangelię, ten fragment doskonale nam znany. Ale tak już jest w Ewangelii, nie tylko w Ewangelii, we wszystkich księgach biblijnych, że teksty mają nieskończoną ilość treści w sobie, mądrości, która rozbłyska na nasze ciemne życie i może nas wielu rzeczy nauczyć. Anioł odszedł od Maryi, kiedy uzyskał zgodę na spełnienie woli Bożej. Nie jest łatwo spełniać wolę Bożą, ponieważ sprzeciwia się jej na pewno nasz grzech, ale też cały zestaw urazów, jakie mamy w sobie, lęków, także dumy, nawet niewiary w siebie. No i wreszcie jedną z takich poważnych przeszkód na spełnienie woli Bożej jest przywiązanie do naszych uczuć. Maryja nie miała grzechu, nie miała też do nikogo urazy, nie miała też dumy, ale miała uczucia. I ostatnią przeszkodą na drodze do spełnienia się woli Bożej w jej życiu były uczucia. To jest zasygnalizowane tak bardzo subtelnie w tym tekście, gdzie jest powiedziane, że Maryja zmieszała się na słowa Gabriela. W rzeczywistości w języku greckim jest tam użyte słowo diatcharasso, które oznacza przerażenie nawet, zatrwożenie, lęk, rodzaj jakiejś nawet może paniki uczuciowej, co nie znaczy, że dała się temu wszystkiemu ponieść, bo zaraz później w tym wierszu jest dodane, że zastanawiała się. Tak. Lęk, miłość, nienawiść, gniew, zazdrość, poczucie winy, żal, niechęć, zauroczenie, to wszystko może być tylko uczuciem, nie musi być grzechem. Uczucia nie są grzechami. Mogą się stać grzechem dopiero wtedy, kiedy wchodzą w naszą postawę, w naszą wolę, kiedy już angażujemy naszą wolę w to wszystko. Ale samo zaistnienie uczucia nie jest grzechem, nawet najgorszego uczucia, nawet gniewu, nienawiści, mściwości. Jeśli człowieku tylko powstanie impuls uczuciowy, to nie jest to jeszcze grzechem. Ważne jest to, co z tym zrobimy. Wielu ludzi jednak na świecie kieruje się sercem i tak czasem ktoś mówi nawet, kieruj się w życiu sercem. Ale Biblia odradza to, ponieważ uczucia są ślepe. U Jeremiasza często cytowany przeze mnie fragment w 17 rozdziale czytamy takie słowa: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Jak tu teraz kierować się sercem, skoro ono jest zdradliwsze, skoro ono nawet mnie samego może oszukać? Byłoby to obłędną jakąś dyrektywą życiową. Natomiast Biblia nam mówi, objawienie Boga nam radzi, abyśmy kierowali się słowem Boga, który przecież wszystko wie i wie, co dla nas jest najlepsze i chce dla nas dobra. Nawet jeśli to słowo Boga wydaje się być w konflikcie z naszymi uczuciami. U Jozuego w 1 rozdziale czytamy, jak Bóg mówi do Jozuego, zanim ten zdobył ziemię obiecaną: niechaj ta księga prawa, czyli słowa Boże, wola Boga, będzie zawsze na twoich ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Nie odstępuj ani w lewo, ani w prawo od tej księgi. To bardzo dziwne, że Bóg mówi takie słowa na początku wyprawy wojennej. Może mu powinien wskazać jakieś środki wojskowe, nie wiem, może poradzić mu tarczę, albo zamówić jakieś rakiety Patriot, a tymczasem Bóg mówi nie. Ty kieruj się w swojej wojnie życiowej, Jozue, słowem Bożym i nie odstępuj od tego ani w lewo, ani w prawo. Tak ci się wtedy wszystko w życiu powiedzie. Słowo Boże jest sprzymierzeńcem nad sprzymierzeńcami dla ludzkiej drogi. I oto zwiastowanie. Zwiastowanie jest taką wspaniałą lekcją, wiecie, rozeznawania woli Boga. Bo skoro już nawet podejmiemy taką decyzję, że chcemy słuchać Pana Boga i Słowa Bożego bardziej niż własnego serca, skoro już zdobędziemy się na taki pułap zaufania wobec Boga, To jeszcze pozostaje ta kwestia, ale w jaki sposób rozeznać to, że Bóg czegoś chce albo że czegoś nie chce? Bo przecież kiedy Archanioł Gabriel stanął przed Maryją i powiedział: będziesz Matką Syna Bożego, to przecież te słowa brzmiały niewiarygodnie. Jak można było w to uwierzyć w ogóle? Wielu z nas na pewno zastanawia się, co jest wolą Boga w moim życiu. Czy dobrze rozeznaję wolę Boga? Czy to, co robię, na pewno Bogu się podoba i czy Bóg tego chciał, albo może tego nie chciał? To jest na pewno przedmiot wielu naszych wątpliwości i rozterek. Czy to, co słyszę w sercu, jakiś głos, jakieś natchnienie, jakiś podszept, jest na pewno głosem Boga, czy też może moim wrażeniem, moim życzeniem, moim marzeniem, moim lękiem, moim uczuciem, może szeptem szatana? Skąd mogę wiedzieć, czy to, co słyszę w sercu, pochodzi od Boga? Czy wystarczy to, że wydaje mi się, że to jest dobre albo złe? A może się mylę? Jakieś kilkanaście lat temu, nie wiem, może z 16, może z 15 lat temu, na modlitwie usłyszałem takie słowa, gdzie wydawało mi się, że ktoś bardzo duchowy do mnie mówi, niewidzialny, może anioł. Takie słowa: za 33 dni stracisz, Augustyn, wzrok. Po to, żebyś mnie widział. I przeraziłem się. Miałem za 33 dni stracić wzrok. Na następnego dnia na modlitwie znowu słyszę te słowa: stracisz wzrok, przestaniesz widzieć. Wpadłem w panikę. Ale wydawało mi się, że to Bóg do mnie mówi, bo słowa słyszałem w sercu. Ale minęło 33 dni, wiecie, i dalej widziałem. I okazało się, że to nie Pan Bóg do mnie mówił. Mało tego, jeszcze tyle przerażenia we mnie to wywołało, bo przecież na modlitwie to słuchałem, więc może to Pan Bóg mówił. Ale odbierał mi wzrok? Nigdy nie słyszałem, żeby w Ewangelii Jezus powiedział: od dzisiaj przestaniesz widzieć, albo od dzisiaj będziesz kaleką. Ale był tak sugestywny, że przez te 30 dni umęczyłem się. Mijały dni i noce, ja ciągle słyszałem ten głos i zastanawiałem się, dlaczego Pan Bóg mi to chce zabrać. No ale słyszałem, że będziesz mnie lepiej widział, będziesz mnie widział duchowo. Już prawie byłem zgodzony z tym. I wtedy to po raz pierwszy zrozumiałem, że nie każdy głos wewnętrzny czy duchowy pochodzi od Boga. Że to mógł być szatan. Chciał mnie wpędzić w smutek, chciał mnie wpędzić w załamanie, może nawet w oskarżenie Boga, w żal do Niego. Czasem właśnie po efektach uczuciowych możemy rozeznać, że coś, co się w nas tam gdzieś dokonuje, jakiś szept, chyba nie pochodzi od Boga, bo wprowadza nas w poważny niepokój. Znam taką kobietę, którą uwiódł pewien mężczyzna. Zresztą miał już ze dwa małżeństwa ze sobą, ale zataił to przed nią. I wmówił jej, że jest wizjonerem i prorokiem. Udawał bardzo pobożnego, chodził często na mszę świętą. No, nie przyjmował komunii, ale modlił się tak jak fabryka. I on zmusił do nierządu, spłodził z nią dwoje dzieci. Później ją zostawił z tymi dziećmi. I ona dopiero wtedy otworzyła oczy. Mało tego, przed każdym współżyciem, czyli przed każdym grzechem, to on jeszcze klękał i prosił Matkę Bożą o błogosławieństwa i Ojca Pia. To ją tak urzekł, że taki pobożny jest, że oczywiście weszła w grzech z nim. Spotkałem również takiego mężczyznę, który usłyszał na modlitwie takie słowa: chcę, żebyś uzdrawiał ludzi. No, bardzo pobożne, może nawet bardzo dobre. Człowiek ten rzucił pracę, zaniedbał rodzinę, zostawił dzieci. No i założył jakąś przychodnię alternatywnej medycyny. Twierdził, że rozmawia z aniołami, nakładał ręce, używał różnych ziół, amuletów, diagnozował choroby. Mnóstwo ludzi się do niego oczywiście zleciało, bo każdy lubi cudowne uzdrowienia, nawet jeśli one nic nie przynoszą. Ale to wszystko było złudzeniem. W końcu tak mu się pogmatwało w głowie, że musiał zgłosić się do poradni psychiatrycznej. I tak również, wiecie, czasem młoda kobieta albo młody mężczyzna, chcąc wyjść za siebie za mąż w okresie narzeczeńskim, Mogą nawet w kościele prosić Boga o to, żeby wskazał tą osobę i nagle słyszą, to ta osoba, nie? Odwraca się, patrzy, to ta osoba. Biegnie szybko, bez rozeznania, wchodzą w jakiś związek małżeński, biorą ślub, mija rok i okazuje się, że to jest gehenna, że to jest męka po prostu, że... I wtedy pretensje, Panie Boże, dlaczego mi dałeś ten głos wtedy w kościele? Słyszałem, to ta osoba. A skąd my wiemy, że to Bóg w ogóle chciał? Pospieszne rozeznanie. Za szybko. W drugim liście do Koryntian święty Paweł w 11 rozdziale mówi: sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Popatrzcie, Maryja usłyszała głos od Gabriela, ale zastanawiała się, co miałoby oznaczać to, co powiedział Gabriel. Rozważała, że tak niewiarygodne posłanie usłyszała. Będzie matką Syna Bożego. To prawda, czy złudzenie szatańskie? Ona zastanawiała się nad tym. Ktoś powie, no ale przecież to było na modlitwie. To mogła od razu uwierzyć. Na modlitwie słyszymy głos Ducha Świętego. Nie. Modlitwa, jak żaden inny stan chyba ludzkiego ducha, nie jest tak właśnie narażona. Ona jest najbardziej narażona na kuszenie. Kiedy był Jezus najbardziej kuszony? Kiedy 40 dni pościł na pustyni i modlił się. Wtedy diabeł do niego przystąpił. Albo kiedy był w Getszemane w ogrodzie oliwnym, wtedy kusił go demon, żeby sprzeciwił się woli Ojca, bo się modlił. I modlitwa jest tylko zaświeceniem reflektora, ale z rozeznawaniem aniołów wtedy jest bardzo trudno i to nie wystarczy. Może powiemy tak, to nie może być głos demona, bo demon terroryzuje, musisz, powinieneś. No to prawda. Charakterystyczne dla złych duchów jest to, że one nas zmuszają, że wywierają presję, dręczą nas jakimiś obsesyjnymi myślami, mówią, musisz to zrobić, jeszcze raz ci to mówię, zrób to. Do tego stopnia, że jeszcze czuje wstręt, albo lęk, albo przymus, czuje się udręczony i wreszcie się zgadza coś zrobić albo czegoś nie zrobić. Tak, to jest cecha specyficzna złych duchów. Anioł nie robi tego, on jest duchem propozycji. Jeśli chcesz, albo proponuje ci to, albo obwieszcza, tak jak Gabriel Maryi, tak się stanie, Maryjo, ale czeka na jej zgodę. Nie zmusza ją do tego. Mogła powiedzieć, nie zgadzam się. Miała czas na zastanawianie się. Nie była przymuszana. Gabriel z jakąś łagodnością i propozycyjnością przemawiał do Maryi. To jest na pewno oznaka działania aniołów, ale to nie wystarczy, żeby być pewnym, że to, co słyszymy w sercu albo na modlitwie, pochodzi od Boga. Bywa jednak tak, że możemy sami sobie wmawiać, iż Bóg coś do nas powiedział albo coś od nas chce, a tak naprawdę są to nasze życzenia, które przybierają postać głosu Bożego, który słyszymy gdzieś w wyobraźni. Czy twoje pragnienia, czy twoje tęsknoty, czy moje urazy, albo moje potrzeby nie wpływają czasami na modlitwie do tego stopnia, że ty je bierzesz za głos Boga? Czy twoje wrażenia nie przybierają kształtu głosu, który mi mówi to, co ja właściwie chciałbym usłyszeć? Bo czasem pewne rzeczy chcielibyśmy usłyszeć od Pana Boga i wmawiamy Mu, że to On od nas chce. Ale tak naprawdę to Mu to wmawiamy. Nie rozeznaliśmy tego. Bardzo trudno oddzielić nasze potrzeby i lęki, uczucia od głosu Bożego. To trudna przeszkoda. Łatwo też dać się zwieść zachwytem, fascynacją. Pamiętam taką historię. Czytałem w jakimś czasopiśmie religijnym o grupie metodystów, którzy mieszkali w Afryce, nie pamiętam w jakim państwie, ale po kazaniu pastora, które dotyczyło chodzeniu Jezusa po wodzie, oni wypłynęli łódką na rzekę, no i w duchu wiary wszyscy próbowali chodzić po wodzie. Oczywiście część z nich utonęła, część się udało uratować. Byli zawiedzeni, że nie mogli tego cudu dokonać. Bez rozeznania, nagle, na głupio poszli tak. Kiedy mamy takie przeżycia, że słyszymy głos Boga albo jakiś potrzeb, jakieś natchnienie, sprawdźmy go, czy rzeczywiście to pochodzi od Boga. Czy mamy odpowiednie możliwości wypełnić ten głos Boga? Czy jest to rozsądne, co Pan Bóg nam mówi, bo przecież mózgu nam nie po to dał, żebyśmy go nie używali. Czy jest to możliwe fizycznie, bo Bóg nie będzie od nas wymagał rzeczy niemożliwych fizycznie, na przykład fruwania w powietrzu. Czy to jest dobrze, żeby każdy głos, każde wrażenie, każde przekonanie uważać za głos Boga, który słyszymy w sercu? A może tak nie jest? W Biblii, w pierwszym liście świętego Jana, w 4 rozdziale, wierszu 1 czytamy takie słowa. Taką zachętę świętego Jana. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Posłuchajcie, Jan nie poleciłby tego, badajcie duchy, gdyby nie istniało zagrożenie zwodzenia nas przez demony. Największym zwycięstwem złego ducha, szatana, nad chrześcijaninem religijnym jest doprowadzenie go do tego, aby był posłuszny swoim odczuciom, a nie Słowu Bożemu. Wtedy już jest katastrofa. Wtedy diabeł przejmuje władzę nad duszą i robi co chce. A ten człowiek myśli, że jeszcze w pobożności coś dokonuje. Saul miał taką historię. Już od dawna nie słuchał Pana Boga. Ścigał Dawida. I miał mroczne uczucia. Przede wszystkim uczucie zazdrości. Przestał słuchać Słowa Bożego. Ale ponieważ swoje uczucie nigdy nie zdradził Bogu i sam przed sobą bał się przyznać również do tych uczuć, bo któż lubi się przyznawać do tego, że jest zazdrosny? I Saul miał ten sam problem. Dlatego w to jego ukryte uczucie, czy wyparte uczucie, wszedł demon. Bo do wszystkich rzeczy, do których się nie przyznajemy przed Bogiem, mają dostęp złe duchy. Do wszystkich nawet najgorszych i najbardziej obłędnych, jeśli tylko przyznajemy się przed Bogiem, ma dostęp Duch Święty. Ale co tylko ukryjemy przed Bogiem, wstydząc się Go, albo uważając, że może się pogniewa na nas, wtedy już demon może tam wejść. I Saul miał właśnie uczucie zazdrości, którego się bardzo wstydził. Ukrył go przed demon. I tak go zwodził pobożnie, tak go umęczył, udręczył, że pewnego dnia Saul przyszedł do wróżki z Endor, a wróżenie jest zabronione pierwszym przykazaniem. I mówi, wywołaj mi ducha Samuela. No i pod przymusem wróżka z Endor wywołała Samuela i Samuel, niby Samuel powiedział mu, umrzesz, zginiesz, następnego dnia śmierć będzie. Saul się załamał. To nie było tak, że wróżka z Endor wywołała naprawdę ducha zmarłej osoby. To przyszedł demon, który go oszukał, udając Samuela, wiedząc, jakie mroczne uczucia ma Saul. Udał Samuela, żeby Saula zabić przed śmiercią, żeby zabić w nim nadzieję na nawrócenie, nadzieję na przebaczenie Boże. Tymi słowami go po prostu zniszczył. Jak niebezpiecznie jest od razu wierzyć wszystkim duchom. Są, wiecie, bracia i siostry, reguły, które pomagają nam rozeznać, że to, co słyszymy w sercu, albo w natchnieniu, albo nawet na modlitwie, jest wolą Boga. Po pierwsze, jeśli coś otrzymujemy od Pana Boga i do nas to przychodzi, to zawsze jest to zgodne ze Słowem Bożym, czyli z Biblią. Bez dobrej znajomości Biblii człowiek pogubi się w rozpoznawaniu duchów i nie wie, jak odróżnić anioła czy demona. Po drugie, musi być to zgodność z nauką Kościoła, a jeśli dotyczyłoby to czasów przed istnieniem Kościoła, to na pewno z nauką moralną dekalogu i z takimi fundamentalnymi dogmatami. Dla nas to rozpoznawanie duchowe nigdy nie jest w sprzeczności z kodeksem moralnym, czyli z 10 przykazaniami i nigdy z credo, które wyznajemy co niedziela, czyli z zestawem dogmatów, w które wierzymy. Trzecia reguła to jest to, że to, co słyszymy na modlitwie albo co do nas przychodzi jako natchnienie, nigdy nie jest sprzeczne z rozsądkiem, chociaż może być sprzeczne z uczuciami. Po czwarte, jest to zgodne z opinią tych, którzy nam przewodzą duchowo. Może być to spowiednik albo przełożony, ktoś, kto nam doradza duchowo i kto jest osobą zaufaną. I wreszcie piąta reguła. Musi być to zgodne z faktami, z rzeczywistością. Popatrzmy na Maryję, czy ona spełniła te reguły. Po pierwsze powiedziałem, że natchnienie Boże jest zgodne ze Słowem Bożym. Kiedy Gabriel przychodzi do Maryi, może rzadko kto wie, ale przynajmniej 15 proroctw biblijnych potwierdza się w jego słowach. On mówi Biblią. I Maryja, ponieważ dobrze znała Słowo Boże, bo jak mówi tradycja, wychowana była w świątyni, od razu rozpoznała, że ten anioł mówi Biblią. Że on mówi to, co jest zgodne z proroctwami, z Sofoniaszem, z Księgą Rodzaju, z Księgą Sędziów. To jest nawet prawie zestaw cytatów z Izajaszem. Po drugie, nie było w przesłaniu anioła Gabriela nic, co sprzeciwiałoby się wierze albo moralności. On nie kazał jej na przykład współżyć z Józefem przed ślubem, ani nie kazał jej uważać się za boginię. Chociaż to było dość trudne do uwierzenia, że będzie matką Syna Bożego. Ale nie było sprzeczne z dwoma zasadami. Dzisiaj nie byłoby to sprzeczne z tym zasytencją Ducha Świętego, który się ujawnia przez naukę Kościoła. Po trzecie, było to zgodne z rozsądkiem, chociaż niekoniecznie z uczuciami. No bo ona się przeraziła, zatrwożyła się na skutek tych słów, czyli uczucia doznały pewnego zawahania. Ale kiedy się zaczęła zastanawiać, co jest tutaj bardzo mocno podkreślone, rozważała w swoim sercu, co miałoby znaczyć, to zobaczyła, że jest to rozsądne. Nie zatrzymała się jedynie na uczuciu, poszła dalej, zaczęła zastanawiać się. Po czwarte, była zgodność z przewodnikiem. Dlaczego? Bo ta Ewangelia, ten fragment o tym nie mówi, nie? Ale Józef miał to samo przekonanie. Do Józefa też przyszedł anioł i też mówił, weź tą małżonkę, bo ona będzie matką Mesjasza, Syna Bożego. I wiemy z Biblii, że Maryja się nie zwierzała Józefowi ze swojej tajemnicy. Józef się męczył, nie wiedział, co się dzieje. I dopiero przez sen, przez anioła został przekonany. Więc kiedy spotkali się ze sobą, to Józef jej to potwierdził. Że nie myli się. Że to jest prawda. I ten jej przewodnik duchowy miał takie same przekonanie. On był odpowiedzialny za jej drogę duchową i za jej drogę nawet geograficzną do Egiptu, z Egiptu. Potwierdził jej to. I wreszcie zauważcie, jest zgodność też z faktami. Dlaczego? Bo anioł, jak mówi jej o tym wcieleniu, które się dokonuje w tym momencie w niej, to mówi, jest dowód na to, że to, co mówię, jest prawdą, możesz to sprawdzić. Tutaj jest taka pani Elżbieta, ona bezpłodna jest, jest starszą panią, ale jest w ciąży od 6 miesiąca. Sprawdź to, Maryja. I jak wiemy z Pisma Świętego, Miriam pobiegła te ponad 100 kilometrów, sprawdziła, że rzeczywiście Elżbieta jest w stanie błogosławionym. Były fakty, które się potwierdziły. Jeśli coś jest od Boga, to potwierdza się w wydarzeniu. Kiedy Bóg dał mnie osobiście powołanie, no to oczywiście poczułem, że mam iść do księdza proboszcza i chociaż ten nie mógł uwierzyć w to, że ktoś taki jak ja może być powołany do kapłaństwa czy do zakonu tym bardziej, to za piątym razem otworzył mi drzwi, chociaż to wydawało się niemożliwe, bo ja w jego pojęciu się nie mieściłem jako osoba powołana. Przyjechałem do zakonu z niezbyt może cudowną opinią i też się drzwi otworzyły. I chociaż miałem małe szanse na to, żeby zostać kapłanem, zostałem. Drzwi się otwierały same. Jeśli dostajemy coś od Pana Boga jako natchnienie, to nawet jeśli są jakieś przeszkody, one ustępują. Nie wymagają naszego upartego bicia głową w mur. Bo to już by znaczyło, że coś jest nie tak. Bóg, gdy kazał Salomonowi zbudować świątynię, to dał mu ludzi, dał mu pieniądze, dał mu skarby. Nawet mu sprowadził budowniczych, którzy byli niewierzącymi w Boga. Świątynię budował człowiek, który nie był wierzący w Boga. Budował Huram z Tyru. To był człowiek bałwochwalca. Pan Bóg czasem nawet organizuje ludzi odległych nam od Pana Boga, jeśli chce potwierdzić, bo do Niego i tak wszystko należy, że jakaś droga jest przez Niego przeznaczona dla nas. Tak samo, kiedy Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, to podeszli do Morza Sitowia, Izraelici patrzą, woda się rozstępuje. No to widomy znak, że tego Bóg chce, nie? Poszli dalej. I tak znaleźli się w ziemi obiecanej. Już mniejsza z tym, czy akurat w tym momencie trafili na odpływ, czy było gdzieś trzęsienie ziemi i woda się cofnęła, czy jakieś inne zjawiska atmosferyczne, czy geograficzne, czy sejsmiczne sprawiły, że ta woda ustąpiła. W każdym razie akurat w tych godzinach się to stało. Nawet jeśli to było nadprzyrodzone działanie, czy przyrodzone, ale akurat w tym momencie. I to było znakiem potwierdzającym natchnienie Boże, że w wydarzeniu tak się działo. Tak samo kiedy Piotr miał wyjść z więzienia, to jemu się nie wyobrażało, że wyjdzie z więzienia, tylko nagle zobaczył, że kajdany spadły i brama się otworzyła. To były znaki. Musimy patrzeć na to, co się dzieje w naszym sercu, nie tylko w jednym wymiarze, ale w różnych wymiarach sprawdzić to, czy to jest od Boga. I w wydarzeniach, i w zgodności z tym, co mówi nam prawdy wiary, czy kodeks moralny, i z tym, czy nam to potwierdza osoba odpowiedzialna za nasze prowadzenie duchowe, i czy jest to zgodne ze Słowem Bożym. I dopiero wiemy, że na pewno Bóg czegoś od nas chce. W innych wypadkach, jeśli to jest sprzeczne z tymi 5 regułami, mamy małe szanse na to, żeby to pochodziło od anioła, nawet gdyby się pokazał w świetlistej postaci z 36 skrzydłami, w 7 koronach i zaklinał nas, że on pochodzi na pewno od Boga. To wtedy możemy mu z powodzeniem pokazać międzynarodowy znak dezaprobaty, czyli po prostu bzyla. Badajmy więc też natchnienia. Nie dowierzajmy każdemu przeżyciu, natchnieniu. Czyńmy to, co jest sprawdzoną wolą Boga, tak jak Matka Najświętsza, która zanim to wszystko przyjęła do siebie, to też rozważała, sprawdzała, dotykała i rzeczywiście tak było. Bóg przecież nie chce nas wprowadzać w błąd. Chce dla nas jak najlepiej. Amen.